Fajzusowi.
Fajzusowi.
Fajzusowi. Nie wiem, czy pamiętacie, że parę tygodni temu wspominałem, że będę się dzielił z wami na temat Mesjasza, to kim on jest, jaka jest jego służba, jaka była jego misja. I chcę kontynuować to, bo gdzieś mam to bardzo głęboko w sercu. I to, co Kamil powiedział, to jest rzeczywiście prawda, że to nie jest tak, że już możemy przyjść na nabożeństwo i wszystko wiemy na temat Jezusa. Ja ciągle i ciągle odkrywam nowe rzeczy i ciągle uczę się i widzę, jak niezwykłą osobą on jest. I tym chciałem się dzisiaj z wami dzielić. A chciałbym was zabrać do Księgi Izajasza, do rozdziału 11, ten rozdział gdzieś tam głęboko musiałem, bo też to było związane troszeczkę z moimi studiami, ale zagłębić się w ten tekst i dla mnie przyniosło to obfite błogosławieństwo, dlatego że jest to fragment, tak zwany fragment mesjański i ten fragment bardzo poruszył moje serce, bardzo głęboko. Dlatego uwierzcie mi, że mam radość w sercu, wielką radość w sercu, że mogę się z wami dzisiaj podzielić. Tym bardziej, moi kochani, że nie tylko ja tak uważam, ale rzeczywiście ten fragment jest uważany za jeden z najbardziej takich głębokich fragmentów Pisma Świętego, mówiących o Mesjaszu. Fragment, który dobrze znacie, ale może go tak gdzieś nie analizowaliście. Może tak, nie wiem. Księga Izajasza, rozdział 11 i od 1 wersetu do 10. Ja może najpierw przeczytam całość, a później będziemy wsłuchiwali się to, co Pan dzisiaj na ten temat chce powiedzieć. I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorość z jego korzenia wyrośnie. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą, ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieją swoich warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu. Także ciele i młody lew i tuczne bydło będą razem, a małe dziecko będzie je prowadziło. Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły i ich młode będą leżały razem, a lew jak wół będzie jeść słomę. Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii, a dziecko włoży swoją rękę do nory jadowitego węża. Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak i wody okrywają morze, tak jak wody okrywają morze. W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jak sztandar dla narodów, poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny. Piękny fragment, prawda? Kiedy się czyta ten fragment, to tak jakby się miało takie wrażenie, że ktoś by nas przeniósł do innej zupełnie rzeczywistości, gdzie panuje pokój, gdzie panuje harmonia, gdzie panuje sprawiedliwość. I w tym tekście, kiedy go czytamy, to w tym tekście nie tylko widać obietnicę przyjścia Mesjasza, ale odsłania też jego osobę, to kim on jest, kim jest Mesjasz i to, co Mesjasz przynosi. I kiedy ja analizowałem ten tekst, zobaczyłem, że jakby to, te słowa Izajasza wskazują na nie tylko te zapowiedzi, które będą miały miejsce później, kiedy jakby królestwo Mesjasza stanie się już tak w pełni widoczne, ale pokazuje już na jego niezwykłą misję, którą ma wykonać. I zobaczcie, że co takiego Izajasz tutaj zapowiada. Mówi o tym, zresztą jak kiedy przeczytamy tak jakby cały kontekst tej wypowiedzi, czyli sięgniemy w ogóle do Księgi Izajasza, zaczniemy ją czytać, szczególnie te pierwsze rozdziały, ale też następne, zobaczymy, że ród Dawida z pokolenia Judy chyli się ku upadkowi, ku temu, żeby ostatecznie być jak korzeń wystający z ziemi, jak ścięty pień, ścięte drzewo, jak pień, który wystaje z ziemi. Izajasz zapowiada to, i to jest widoczne też w innych fragmentach księgi, co do Judy, bo wiemy, że Izrael już upadł, że Izraela generalnie nie ma. Królestwo Izraela upadło. Natomiast są zapowiedzi, co będzie się działo z pokoleniem Judy. I tutaj też nie ma dobrych wieści. Ostatecznie ta wizja pokazuje, że ten pień zostanie ścięty i będzie wystawał tylko ponad ziemię. Jego korzenie będą zagłębione w ziemię, ale pień będzie zupełnie pusty. Tam nic nie będzie, tam nie będzie życia. Ale Izajasz zapowiada coś niezwykłego, coś, co ma się wydarzyć. Mówi o tym, że i wyjdzie gałązka z tego pnia. Ten pień, to wiemy o tym, że to jest pień Jessego, czyli ojca Dawida. Jesse był ojcem Dawida. Ta zapowiedź pokazuje, że ma przyjść wyjątkowy, obdarzony Duchem Bożym potomek Jessego. Ciekawe jest to, nie wiem, czy się zastanowiliście, że Izajasz nie pisze o synu Dawida, czyli potomku Dawida, ale potomku Jessego. Dlaczego tak jest? Chociaż inne fragmenty, na przykład Księga Jeremiasza już mówi o tym, że wyjdzie latorość jakby tam z Dawida. Natomiast tu chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę i to bardzo poruszyło moje serce. To pokazuje, że jakby te początki panowania Mesjasza będą miały taki niepozorny początek. Tak jak było to z Dawidem, który kiedy został wybierany na króla, to nikt na niego nie zwracał uwagi. Wiecie o tym, że Jesse miał wielu synów i wszyscy byli dobrymi kandydatami, tylko nie ten jeden pasterz tam pasący owieczki, więc to jego królestwo, które było bardzo potężne, wszystko, co się odnosi do Izraela, do Judy, wstecz, to się zawsze odnosiło do królestwa Dawida, bo ono było największe, najpotężniejsze, miało swoje znaczenie. A jednak zobaczcie, że te początki tego syna Jessego były bardzo niepozorne. Nikt nie zwracał na to uwagi. Ale z drugiej strony ten fragment, ten werset dokładnie o potomku Jessego mówi nam o tym, że przyjdzie lepszy władca, ktoś, kto na wzór Dawida, ktoś, kto będzie jak Dawid, ktoś, można powiedzieć, będzie jak drugi Dawid, który odrodzi dawną chwałę Izraela, ale też przyniesie światło, zbawienie dla pogan. To ostatni werset, który czytaliśmy. I nie wiem, moi drodzy, czy jesteśmy świadomi, czy nie, pewnie jesteśmy, ale na podstawie tych zapowiedzi jest bardzo dużo, mówiących o tym, że przyjdzie władca, że przyjdzie ktoś jakby z pokolenia Jessego, czy też syn Dawida, który odbuduje królestwo Izraelowi, to właśnie takie przekonanie było w sercach ludzi w pierwszym wieku. Oni byli przekonani, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to będzie to wojownik, potężny król na wzór Dawida. Ktoś taki jak Dawid, ktoś taki, który przywróci królestwo Dawidowi i te zapowiedzi, ta zapowiedź właśnie wyrośnięcia w tym miejscu, gdzie nie ma już nic, gdzie ten pień został ścięty, że przyjdzie ten władca i odrodzi to królestwo, dawne królestwo Dawida. Dlatego kiedy czytamy Ewangelię, moi drodzy, to widzimy, że na przykład, że uczniowie Jezusa byli bardzo rozczarowani i bardzo zdezorientowani, kiedy zobaczyli, że Jezus został ukrzyżowany. Oni uwierzyli, że to jest Mesjasz, ale nie rozumieli kompletnie, co się wydarzyło, że ten, który miał odrodzić Izraela, ten, który miał to wszystko odbudować, tą chwałę Izraela, to królestwo Dawida, jest ukrzyżowany, jest zabity. I czytamy o tym na przykład w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, że kiedy uczniowie tam idą do Emaus i rozmawiają sobie o tych wydarzeniach, które miały miejsce właśnie o śmierci, o ukrzyżowaniu Jezusa i oni mówią tak, a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który ma wyzwolić Izrael, wyzwalać Izraela, że to będzie ten właśnie wojowniczy Dawid, który wyzwoli Izraela i byli zawiedzeni i to widać w tekście. Ale kiedy Jezus zmartwychwstał, zobaczcie, że ta żywa nadzieja na odbudowanie Królestwa Dawidowego znowu ożyła. w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich, w 6 wersecie czytamy, pierwsze pytanie, które uczniowie zadali Jezusowi, to było to: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Oni dokładnie znali te zapowiedzi, wiedzieli, że skoro Mesjasz przyjdzie, przyjdzie ta gałązka, to oznacza, to się równa z tym, że Królestwo Izraela zostanie odbudowane. Oni wierzyli, że wraz z tą obietnicą, bo Jezus mówił o obietnicy Ducha Świętego, która stąpi na nich, obietnica od Ojca, oni wierzyli, że może to będzie ten moment, kiedy Królestwo Dawidowe będzie odbudowane, Królestwo Izraela. Ale Jezus powiedział: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które mój Ojciec w swojej mocy ustanowił. To nie wasza rzecz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami w Judei, w Jerozolimie i aż po krańce ziemi. To była ich misja. Oni mieli się tym nie zajmować. Ale obietnica ciągle jest. Apostoł Piotr na soborze w Jerozolimie w kontekście rozstrzygnięcia tego, w jaki sposób należy przyjąć pogan, którzy się nawracali do Jezusa, czy należy nakładać na nich żydowski sposób życia, żydowski sposób jakby postępowania, czy też nie, bo to był problem. Na razie, można powiedzieć, do tej pory ten kościół był złożony z Żydów, tak? Apostołowie nawrócili, to wszystko się działo w Jerozolimie i tak dalej. Ale zaczęli się poganie nawracać. I co z tym zrobić? I kiedy rozstrzygano to, apostoł Piotr mówił słowa, które były właśnie tymi mesjańskimi oczekiwaniami, które znajdujemy tak naprawdę ich umiejscowienie w księdze Amosa. I mówi, że te oczekiwania dotyczące Mesjasza, jego życia, jego służby, jego misji mają już teraz spełnienie i będą miały spełnienie w przyszłości. I mówi takie słowa, 15 rozdział, 16 werset Dziejów Apostolskich, to jest Sobór Jerozolimski. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go na tym ściętym pniu, aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wezwane jest imię, mówi Pan, który to wszystko sprawia. Apostoł Piotr mówi, to się zaczęło, że to są obietnice Mesjasza. Mesjasz przyszedł, odbudowuje te królestwo, ale do tego wszystkiego nie zastanawiajcie się, czy przyjąć braci, którzy się nawracają z pogan, bo te obietnice również ich dotyczą. I tam rozstrzygnięto, że nie nakładajmy na nich tego żydowskiego stylu życia, tak, nie trzeba obrzezać i tak dalej, i tak dalej. Przyjmujmy ich, dlatego że to są zapowiedzi, które Mesjasz miał uczynić. Że on będzie sztandarem dla narodów, tak mówi właśnie Izajasz, ten fragment, który czytaliśmy. I dzięki temu, że Pan to sprawia, to poganie mogą stać się uczestnikami tego wielkiego dzieła i mogą być dołączeni do ludu Bożego, mogą być częścią ludu Bożego. Bez konieczności obrzezania, bez konieczności spełniania wszystkich żydowskich zwyczajów i tak dalej, ale przez wiarę w Jezusa, wiarę w Mesjasza, to jest niezwykłe. Pięknie o tym mówi właśnie Paweł, nie będę tego rozwijał, ale znacie ten fragment, o tym murze nieprzyjaźni pomiędzy jednymi a drugimi. Dzieliło to ich wszystko. Pisma mówiły wyraźnie, że jest oddzielenie, że nie może być jeden z drugim. Natomiast w Jezusie Chrystusie zostaje to zdjęte, zostaje to zburzone, ten mur nieprzyjaźni. I zobaczcie, to co mówiliśmy do tej pory, to pokazuje, że ta misja Mesjasza jest niezwykła. Jest bardzo niezwykła, bo mówi o tym, że Królestwo Dawidowe ma być odbudowane, ma być z ruin podniesione. Ten upadły przybytek Dawida ma być wzniesiony, odbudowany. Ale też z wersetu 10 wiemy, i o tym przed chwilą wspomniałem, że do mesjańskiego króla przyjdą również narody, dla których on będzie jak sztandar zwycięstwa. Więc można powiedzieć, że ta misja jest wyjątkowo trudna, bo z jednej strony Izrael, który odchodzi od Pana, który został zrujnowany, który jest jak pień, musi być odbudowane królestwo, a z drugiej strony ta misja Mesjasza musi objąć cały świat. Nie tylko Izraela, nie tylko Judę, ale musi objąć wszystkich ludzi. To jest niezwykle trudna misja. Zobaczcie, tu nawet sam Izrael nie potrafił wytrwać przy Panu. Więc ten zasięg misji jest bardzo trudny. I ponieważ ta misja jest trudna, a Mesjasz jest powołany do tego, aby przynieść doskonałą sprawiedliwość, wieczny pokój i harmonię. Dlatego Izajasz powiada tak, i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. A więc na Mesjasza, który jest tu, w tym fragmencie, przedstawiony jako latorość Jahwe, spocznie duch Jahwe, spocznie duch Pana, duch Boży. I te słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako spocznie, czy stąpi, nie oddaje w pełni tego wszystkiego, o czym jest tutaj mowa. I ja chcę na ten temat troszeczkę powiedzieć. Bo kiedy spojrzymy na hebrajski rdzeń tego słowa, spocznie lub stąpi, to ono oznacza dużo więcej, czyli coś, co przyjdzie i zamieszka, ale zamieszka nie przechodni, jakby nie to do tej pory, jak jest w innych tekstach, na przykład kiedy Duch Święty wstępuje, to on nie wstępuje tak nieprzechodnie, jakby wstępuje do jakiegoś tam działania. Na Mesjasza wstąpi nieprzechodnie, zamieszka na nim, pozostanie i to w kontekście całości, którą tutaj czytamy, jest to jakby pokazanie, że w niezmierzonej obfitości pozostanie. Duch nie będzie tak jakby ograniczany, będzie udzielony, spocznie na Mesjasza, pozostanie w nim i w obfitości. Apostoł Paweł, kiedy mówił do zborów Koryntian o przejawach działania Ducha Świętego, o jego darach, to mówi takie słowa, bo słuchajcie, bo to bardzo ważne. 12 rozdział, 7 werset. A każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego ducha. Innemu wiara w tym samym duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwu, innemu rozróżnienia duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu z osobna jak chce. Jeżeli popatrzymy na pełnię Kościoła, pełnia Kościoła, jeżeli są członkowie, jedni z nich jesteśmy, i każdy ma dar od Pana jakiś, Paweł wymienia tu praktycznie wszystkie dary, to ta pełnia objawia się wtedy, kiedy wszyscy mają jakiś dar. W Mesjaszu, na Mesjasza stąpiło to wszystko. To wszystko na nas. Można powiedzieć, tu mamy tylko, że jednemu jest dane to, innemu to. Dlatego usługujemy siebie i potrzebujemy siebie nawzajem. Mesjasz, kiedy na niego stąpił duch, on nie potrzebował nic. Po prostu na niego stąpiła pełnia tego wszystkiego, co Kościół powinien mieć. Co można w ogóle objąć swoim umysłem. Więc po pierwsze, nieprzechodnie, nie tak, że tylko stąpił do jakiegoś działania, ale tak zamieszkał. Zamieszkał w nim Duch Święty, ale też w całej swojej pełni, nieograniczonej, tu jest też wymienione. I zobaczcie, że Izajasz mówi o tym, że na Mesjaszu spocznie duch mądrości i zrozumienia, tak jak miało to miejsce, kiedy duch spoczął na królu Salomonie. Jezus powiedział, że o, tu jest więcej niż Salomon. Jezus dostał mądrość i zrozumienie po to, żeby mógł rozwikływać najbardziej skomplikowane kwestie, takie, że nam się w głowie nie mieści. Także nikt nie będzie mógł sprostać mądrości Mesjasza. O tym mówi Izajasz. I te słowa dokładnie się spełniły w życiu Jezusa. Zobaczcie, że kiedy Jezus rozmawiał z faryzeuszami, mądrymi ludźmi, wykształconymi ludźmi, którzy byli w pismach, to Jezus albo zadawał im pytanie, albo odpowiadał tak, że czytamy w tekście, że oni nie mieli co mu odpowiedzieć. I zamyki, a mało tego, bali się go więcej pytać. Więc na Mesjasza stąpi duch mądrości i duch zrozumienia, rozumu. Ale Izajasz mówi, że na Mesjasza ma spocząć również duch rady i mocy. To wskazuje, że Mesjasz, który ma przyjść, nie będzie musiał się opierać na radzie człowieka. Radzić człowieka, jak postąpić, czy tak postąpić, czy tak postąpić, czy taką decyzję podjąć, czy taką. Ale będzie on sam, ponieważ duch rady na nim spocznie, on sam będzie jako cudowny doradca. On sam będzie mógł doradzać. Ale nie tylko to, jest wymieniony duch rady i mocy. będzie jako Bóg mocny, czyli El Gibur, dzięki czemu on będzie mógł wykonywać dzieła Boże w mocy. Izajasz nieco dalej, w dziewiątym rozdziale pisze takie słowa, w szóstym wersecie. Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, to jest mowa właśnie tej królewskiej władzy Dawida, a nazwą go imieniem cudowny, doradca, bo spocznie na nim duch rady. Bóg mocny, El Gibur, bo spocznie na nim duch mocy. Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Izajasz to wszystko pokazuje. Jakby dalej rozwija. W ogóle cała księga Izajasza, przeplatają się te wszystkie wątki. I właśnie to wszystko wypełniło się, moi drodzy, w życiu Jezusa. Ja chcę to podkreślić. Duch rady i duch mocy spoczął na Jezusie. Dlaczego? Czytamy o tym, że zobaczcie, że wielokrotnie, ja już wiecie, skracałem te moje kazanie, bo ja bym się tutaj rozgadał w nieskończoność. Ale chcę tylko powiedzieć, że kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że on mocą Ducha Bożego wyrzucał na przykład demony. Wielokrotnie to czytamy, że właśnie jest podkreślone, mocą Ducha Bożego wyrzucał demony. Czytamy też o tym, że mocą Ducha Bożego czynił wiele cudów. Tych cudów jest tyle, że ja mógłbym to wyciągać i wam przykłady dawać, ale wiecie o nich. Ale też, ponieważ Duch, ta moc będzie nad Jezusem nieprzechodnie, i to chcę podkreślić, to czytamy o tym, że On, kiedy On powróci, to powróci z tą samą chwałą i z tą samą mocą. Bo nie jest tak przechodnie. To nie jest tak, że jest Mu dane na tylko chwilę. I zobaczcie, i chcę to przeczytać. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 29 werset. A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone. Wówczas ukaże się znak na niebie, znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, Mesjasza, przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Aż do końca. Ten duch mocy spocznie na Jezusie. El Gibur. I on był El Gibur, jak był na ziemi, ale kiedy powróci, też będzie El Gibur. Izajasz też mówi, że na Mesjaszu spocznie duch poznania i bojaźni Pana. Nie oznacza to strachu. W ogóle biblijny obraz bojaźni nie oznacza strachu, nie oznacza jakiegoś lęku. Pokazuje to wręcz przeciwnie, pokazuje to niezwykłą relację takiego szacunku, rozumienia woli Bożej. Rozumienia i kto jak to, ale nie, jakby nie ma osoby na ziemi i nie było takiej osoby, która by dokładnie rozumiała wolę Ojca. I wiedziała, z jaką misją przyszła i była posłuszna tej. W bojaźni była posłuszna aż do końca. I to wszystko widzimy w Jezusie Chrystusie. To było umiejscowione w Nim. Kiedy weźmiemy dalej księgę, bo ja chciałem rozważyć ten fragment z księgi Izajasz w kontekście też Izajasza i innych fragmentów, żeby mówić, jak jest po prostu. To w 61 rozdziale znajdziemy podobny fragment, który mówi o tym, że na Mesjaszu spocznie Duch Boży. I pierwszy werset zaczyna się od tego. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan namaścił mnie do czegoś. Prorok mówi, że na Mesjaszu spocznie Duch Boży do ważnej misji. Co to jest? Czym jest ta misja? I czytamy dalej. Abym ogłosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Tak mówi Izajasz. I nie mamy wątpliwości żadnych, że te słowa, chociaż były napisane parę lat wcześniej, znalazły swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie, ponieważ już od początku jakiejkolwiek Ewangelii weźmiemy do ręki, widzimy, że te słowa się wypełniają. Już na początku czytamy o chrzcie, podczas którego na Jezusie spoczął Duch Święty. Duch Boży. Jest potwierdzenie, to nie jest tylko potwierdzenie działania mocy, ale to jest potwierdzenie słów proroków, proroka szczególnie Izajasza, który mówił, że na Mesjaszu spocznie Duch Boży. I tak się działo. To jest pierwsza rzecz, potwierdzenie, że oto Mesjasz przyszedł. To było dla czytelników, pierwszych odbiorców Ewangelii bardzo ważne, dlatego że one nie tylko mówiły, że wypełniają się mesjańskie zapowiedzi, ale pokazują zasięg jego służby. Właściwie to, co teraz się zaczyna dziać. Co teraz jesteśmy świadkami jakich wydarzeń. To nie tylko jakby, bo zobaczcie, można być człowiekiem, który okej, wie, że Mesjasz przyszedł. Przyszedł Mesjasz, ale czy ja wiem, po co on przyszedł? Czy ja wiem, dla kogo on przyszedł? Czy ja wiem, jaka jest jego służba, jaki jest jego zasięg? Co on ma wykonać? Co ma, jaką ma służbę? I oni właśnie tak to odbierali, że ten Syn Boży przyszedł, ta latorość Jessego właśnie przyszła, aby dać zbawienie dla całej ludzkości. Tak sumując to wszystko. W Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, czytamy bardzo ważny fragment, który koresponduje z tym, o czym mówimy, bardzo mocno. Czytamy o tym, że Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta i według żydowskiego zwyczaju wszedł do synagogi, aby czytać Pismo. Wtedy podano mu księgę Izajasza, właśnie otwartą na fragmencie Izajasza 61, 1 i 2. Jezus wziął ten fragment, wziął te swoje i przeczytał te słowa. Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim. Posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych na sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, aby uciśnionych wypuścić na wolę. To jest misja Mesjasza. To nie jest tylko jego przyjście i potwierdzenie, że to on. Ale też z jaką misją przyszedł, z czym on przyszedł. I po przeczytaniu tych słów, które Jezus odczytał w synagodze, czytamy o tym, że wszystkie oczy były skierowane na Jezusa. Co on powie na ten temat? Może powie, że zaraz nadejdzie Mesjasz, bo niektórzy go traktowali jako proroka. Co się wydarzy? Co Jezus ma do powiedzenia na temat tego fragmentu? Ciekawe. Jezus mówi tak. Dziś. Wyobrażacie sobie, chcielibyście być w tej synagodze? Ja bym chciał. Dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Dziś. Teraz. To wszystko, o czym jest mowa, o czym mówi Izajasz, zostało wypełniło się. Przyszedł Mesjasz. Jezus jakby nawiązując do tych fragmentów Izajasza, bo to jest 61 rozdział Księgi Izajasza i 11 rozdział Księgi Izajasza, mówiący w podobny sposób o misji Mesjasza i o tym, że spocznie na nim Duch Pana do określonych rzeczy. Mówi wprost, wypełniły się te słowa w waszych uszach. Co to oznacza? Co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla tych ludzi? Jest to dobra nowina, że Mesjasz przyszedł, a wraz z nim te całe Królestwo Boże. Kiedy czytaliśmy Izajasza, 11 rozdział, to widzieliście piękne przedstawienie Królestwa Bożego. Zaraz do niego wrócimy. Co z Mesjaszem przyszło? Sprawiedliwość, prawda, harmonia, pokój. To wszystko nadeszło i Sąd Boży. To wszystko przyszło z Mesjaszem. Czyli przyszedł ten, kto uzdrawia skruszonych na sercu. Jezus odnosi się do takiego, wiadomo, nie fizycznego serca, chociaż jeżeli potrzeba jest, to Jezus i te serce uzdrowi, ale do pocieszania, do tego, żeby dojść do ludzi, którzy są wewnętrznie złamani, którzy są pogubieni poprzez grzech, poprzez nieprawość w swoim życiu i nie są w stanie wyjść z tego stanu. Jezus mówi, że przyszedł z tego powodu, z powodu ich cierpienia, z powodu też niesprawiedliwości, żeby zrobić z tym porządek. Abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, czyli ogłosił im teraz, uwaga, jakbyście teraz, nie wiem, poszli, u nas jest więzienie, tak? Jakbyście poszli tutaj i z taką trąbą i ogłosili, wszyscy więźniowie na wolność! Są wolni, są usprawiedliwieni, wasze wszystkie winy są przebaczone i otwierają się wszystkie drzwi więzienia i wszyscy mogą wyjść na wolność i być wolnym człowiekiem od wyroku, od wszystkiego. Czyż to nie piękny obraz? Jezus to mówi, ogłaszam wam wyzwolenie. To nie jest wyzwolenie z więzienia, że coś przeskrobałeś, ale to jest od twojego grzechu, od strachu, od tego, że całe życie może chodzisz w kajdanach, chodzisz skulony, nie wiesz jak skończyć swoim grzechem. Nie jesteś w stanie tego przerwać, nie jesteś w stanie zmienić swojego życia. Jezus mówi, że On daje ci prawdziwą wolność.
Amen.
Prawdziwe wyzwolenie, prawdziwe nowe życie. Teraz drzwi więzienia się otworzyły, wychodzisz na wolność, ale jesteś zupełnie nową osobą. Nie jesteś już przestępcą. Jezus mówi, ja zmazałem twoje winy. Ja ci przebaczyłem. Moja krew zmywa wszystko. Jezus to już wtedy ogłasza, chociaż jeszcze to wtedy miejsca nie miał, bo jeszcze Jezus nie umarł wtedy, nie został ukrzyżowany, ale Jezus mówi, ja już to ogłaszam. Ogłaszam wam wyzwolenie. To znaczy, że za chwilę to nadejdzie. Amen?
Amen.
Czyż to nie jest dobra wiadomość? Słuchajcie, ja lubię się dzielić dobrymi wiadomościami. Ale to jeszcze nie wszystko. Centralnym fragmentem tego mesjańskiego fragmentu, może źle składam zdania, jest werset 3-5, który pokazuje sprawiedliwy sąd Boży. Mamy tutaj informację o tym, że Izajasz to podkreśla, że Mesjasz będzie czujny w bojaźni Pana. Ja już to powiedziałem trochę, bo to się wiąże z tym, że właśnie ten duch bojaźni Pana spocznie na Mesjaszu i on będzie miał najgłębsze zrozumienie woli Bożej. Ale też jest napisane, że nie będzie sądził według tego, co widzą jego oczy, czyli według ludzkich kryteriów. Tak jak my sądzimy często. My lubimy sądzić kogoś po czymś zewnętrznym. Mesjasz się ukazuje tutaj jako sprawiedliwy sędzia, który kieruje się prawdą, prawdą Bożą i sprawiedliwością. Najlepszy sędzia na świecie. Jego sądy nie będą oparte właśnie na tym, że ktoś jest zamożny, czy ktoś ma taki status społeczny, czy siaki status społeczny. Jego sądy będą sprawiedliwe. I Izajasz mówi dalej, że w tym sądzie uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. Jest czas łaski, w której mamy przyjść do Mesjasza. Mamy przyjść do Jezusa. Mamy tą możliwość okryć się Jego sprawiedliwością, okryć się Jego prawdą i znaleźć się w Nim. Ale tutaj Izajasz mówi, że dla tych, którzy tego nie uczynią, bezbożnika, czyli ten, który nie zważa na słowa Pana, Mesjasz będzie walczył, czy uderzy w ziemię, tam gdzie są mieszkańcy ziemi, rózgą swoich ust. Czyli Mesjasz, jego moc nie będzie w tym, gdzie jest silna broń, jakaś, wiecie, czołgi, taka fizyczna broń, jaką my sobie wyobrażamy, ale moc Mesjasza będzie w jego słowach. Jego słowa będą miały moc. Mają moc. Apostoł Paweł pisał takie słowa w kontekście powrotu Jezusa i zobaczcie, w drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, 8 wersecie jest mowa o tym człowieku niegodziwości, synu zatracenia. I tutaj Paweł mówi tak, wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. Nie trzeba będzie siły czegokolwiek, żeby pokonać wroga. Podobnie mamy tutaj, apostoł Jan pisze w objawieniu, kiedy on zobaczył zmartwychwstałego Jezusa, tego, który jest wywyższony, który ciągle ma wszelką władzę i wszelką moc. To nie przemija. I kiedy go ujrzał, kiedy Jezusa ujrzał, mówi tak w pierwszym rozdziale, 16 wersecie. W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swojej mocy. 19 rozdział, 15 werset. A z jego ust wychodzi ostry miecz, aby nim pobił narody. Tu nie będzie militarnych starć. Usta Jezusa, jego słowa będą miały moc. To jest coś, to El Gibur. Nie obejmę to swoim umysłem, choćbym chciał. On będzie rządził nimi laską żelazną, jako Król Dawid, i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości gniewu Boga Wszechmogącego. Dla Mesjasza będzie dane to, że będzie uczestniczył w sądzie. To jest, Izajasz o tym zapowiada. Ale to nie wszystko, bo Izajasz mówi o tym, że sprawiedliwość Mesjasza będzie pasem wokół jego bioder, a wierność pasem wokół jego piersi. te metafory opisują, że przyszły władca będzie wcieleniem sprawiedliwości i wierności. Dlaczego? Dlatego, że on sam będzie żył tak, jak nauczał, tak, jak mówił, całkowicie oddany woli Bożej. To nie będzie ktoś tak, jak z rodzaju ludzkiego, że czasami ciężko nam żyć tak, jak mówimy. Jezus będzie, Mesjasz, który ma przyjść, będzie wcieleniem tym. Będzie otoczony tym wszystkim, opasany, można powiedzieć, bo to jest takie słowo. Słowo użyte, że będzie to częścią Jego, to będzie należało do Niego. Będzie bronić biednych i potrzebujących, ale będzie wymierzał karę dla niesprawiedliwych. Tak tutaj czytamy. Jego sądy na pewno będą właściwe i na pewno będą sprawiedliwe. Dlaczego? Dlatego, że to jest wizja króla, który nie ma ludzkiej ambicji do tego, żeby być jakimś władcą, wiecie, tak jak dzisiaj mamy, o stołek, ale będzie działał w takiej w prawdzie i sprawiedliwości po to, że troszczy się o swój lud. On z troską i z miłością. W tych słowach widać to. Tą widać sprawiedliwość, widać Mesjasza, który staje po stronie biednych i uciśnionych. Że jest sprawiedliwy w tym i że jest dobry w tym. Ale kochani, co jeszcze na wszystko? Już pomału zmierzamy do końca, ale jeszcze tu jest piękne rzeczy są. Spora część tego fragmentu, kiedy czytamy, i to zauważyliście na pewno, kiedy czytałem na początku, jest poświęcona takiej wizji pokoju i harmonii, jaka zapanuje przy przyjściu Mesjasza, prawda? Werset od 6 do 8 pokazuje na przykład to, że drapieżne zwierzęta, takie jak wilk, lew, niedźwiedzica, będą żyły w pokoju z tymi zwierzętami, które były ich ofiarami, tak? Wcześniej atakowane, tu są razem, jakby jest harmonia, jest pokój. Dziecko, czy tam niemowlę, będzie mogło tam sięgać do jamy węża, nic mu się nie stanie. My może patrzymy często na ten taki fizyczny obraz tego wszystkiego, prawda? Bo wydaje nam się, że kiedy już to królestwo będzie Mesjasza, to takie obrazy będziemy mieli, widzieli tam zwierzęta ze sobą w symbiozie. Ale te wersety, owszem, pokazują to, ale pokazują coś jeszcze. One pokazują się do pewnego ogólnego obrazu, bo tu jest jakby, Izajasz mówi obrazami, mówi metaforami, pokazuje drzewo, tak? Ścięte. Wiele kwestii w tym fragmencie jest metaforą. I on pokazuje, że co będzie, kiedy przyjdzie Mesjasz? Co nastanie wraz z Jego przyjściem? Co się wydarzy wraz z Jego przyjściem, kiedy Mesjasz przyjdzie? Dlaczego? Bo przecież Izajasz za chwilkę mówi tak, że przyjdzie ten, na którym spocznie władza. Będą go nazywali cudowny, będą go nazywali doradca, będą go nazywali Bóg mocny, Ojciec wieczności, ale też będą go nazywali Książę Pokoju. Ten pokój i harmonia, chcę was zdziwić, a może nie zdziwić, jest znany już dzisiaj. Ale w pełni objawi się, kiedy Mesjasz powróci po raz drugi. W pełni będzie Królestwo Boże zapanuje, ale zobaczcie, że Jezus mówi, do was już przyszło Królestwo Boże. Wraz z moim przyjściem do was już przyszło Królestwo Boże, a wraz ze mną przyszedł pokój, przyszła harmonia, przyszło coś niezwykłego. I to nie dzieje się w tym świecie. To się dzieje w sercach wierzących. To się dzieje w naszych sercach. Jezus mówi takie słowa w 14 rozdziale, 27 wersecie. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Tam, gdzie Jezus jest na pierwszym miejscu, gdzie On panuje w naszym życiu, tam, gdzie dajemy Mu przystęp i panowanie w naszym życiu, tam jest pokój i harmonia. Tam wszystko się dzieje tak, jak trzeba. Salomon mówi, gdy drogi człowieka podobają się Panu, czyli takie drogi, gdzie Ty idziesz za Bogiem i ta droga się podoba Jemu. A jaka to jest dzisiaj droga? Droga podążania za Jezusem. Kiedy ja idę za Jezusem, to co Salomon mówi? To godzi z Nim nawet Jego nieprzyjaciół, przeciwników. To, co jest niemożliwe do tego, żeby to się stało, to jest mowa o tym, że nawet nieprzyjaciele będą pokłóceni. Będziesz pokłóceny Królestwo Boże. Dzieje się pokój, bo Mesjasz przyszedł. Z Nim to wszystko przyszło. I to dla mnie to jest niezwykłe, wiecie, kiedy to odkryłem, że wcale to niekoniecznie jest tylko obraz tego, że Mesjasz przychodzi po raz drugi i dopiero to panuje. Nie, Królestwo Boże już przyszło. To się objawi, to prawda, w pełni, kiedy my jakby będziemy już z Nim na wieki, kiedy to wszystko się zacznie dziać, co zapowiadają proroctwa. Ale wraz z Jezusem przyszło Królestwo Boże, przyszedł pokój, przyszła harmonia. To, co tydzień temu mówił Kamil na temat chodzenia w światłości, to było bardzo ważne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy ja chodzę w światłości, kiedy Jezus jest na moim pierwszym miejscu i dla Ciebie jest Jezus na pierwszym miejscu i dla Ciebie, i dla każdego z nas, to wtedy między nami jest harmonia, jest pokój, panuje to wszystko, co trzeba. My się nie kłócimy wtedy, my się nie sprzeczamy, my nie stawiamy swojego ja na pierwszym miejscu, ale jest pokój Jezusa w nas. A z drugiej strony nie jest możliwe połączyć świat z pokojem Mesjasza, bo od razu będzie konflikt, więc apostoł Jan o tym pisze, że jeżeli chodzi w światłości, to wszystko jest ok, ale jeśli nie jesteś w światłości, jeśli świat jakby jesteś w świecie i tam mówię o świecie i tak dalej, to nie ma pokoju, nie ma światła, nie ma chodzenia jedni z drugim, bo co ma wspólnego świątynia Pana z Balialem? Nie ma nic wspólnego. I moi drodzy, ostatni już werset tego fragmentu, już będziemy kończyć, mówi o tym, że korzeń Jessego będzie znakiem dla narodów i że narody będą go szukać. To jest wielka nadzieja dla nas i pokazuje uniwersalny zasięg Mesjasza, jego służby, jego działania, jego wielkiej misji, że nie obejmuje to tylko ten pień Jessego, to co ma być odbudowane, chwała Izraela, ale pokazuje to, że my zostaliśmy włączeni do tego drzewa oliwnego i pięknie na ten temat mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. I właśnie w liście do Rzymian on podkreśla tą prawdę, która jest zawarta w Izajasza 11 rozdziale. Mówi o tym, właściwie słowem, interpretuje troszeczkę te słowa Izajasza i posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. 15 rozdział listu do Rzymian, 8 werset. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Tak mówi tu o Izraelu, o tym, że i do Żydów to wszystko się odnosi, ale mówi tak. I aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane, dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twojemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się poganie z jego ludem. Widzicie to? Wszczepienie. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie go wszyscy ludzie. To jest to, co dokonał Mesjasz właśnie. Te słowa się tak pięknie wypełniły. Ja jestem, wiecie, bardzo to porusza moje serce. Bo te zapowiedzi były dużo wcześniej niż Jezus przyszedł. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. Paweł to interpretuje, ten cały jakby fragment Izajasza 11 rozdział, jak on to widzi, jak on zobaczył, jak te słowa mają swoje wypełnienie w osobie Jezusa Chrystusa. I my dzisiaj możemy z tego czerpać. Kochani, ten fragment dla mnie osobiście, mam nadzieję, że dla Was, jest fragmentem pełnym miłości Jezusa, pełnym Jego obietnic, pełnym takich optymistycznych zapowiedzi. Zobaczcie, że moje serce bardzo to poruszyło, że tam, gdzie panuje Jezus, tam, gdzie On jest na pierwszym miejscu, że nawet moi nieprzyjaciele mogą być ze mną pogodzeni. Tam, gdzie jest Królestwo Boże, tam, gdzie panowanie Jezusa, nawet te rzeczy, które mi się wydają skonfliktowane, tak jak jest ta wizja skonfliktowanych ze sobą zwierząt, które są razem, kiedy Mesjasz przychodzi. One pokazują, jaka jest rzeczywistość w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dla Was może być to jakaś obietnica funkcjonowania lepszej przyszłości w Jezusie Chrystusie, ale ten fragment wskazuje, co robić, żeby to stało się naszą rzeczywistością. zdradza nam tą tajemnicę, ponieważ żyjemy w świecie złym, żyjemy w świecie skonfliktowanym. Nie włączajcie telewizji, naprawdę tam nie radzę, ale mamy tą polskość Pawlaka z Kargulem non-stop. To nie jest to, co przyszło razem z Jezusem. Z Nim przyszła harmonia, przyszedł pokój, przyszło rozwiązanie mojego problemu, mojego grzechu, mojego zniewolenia. Ja mogę być dziś wolnym człowiekiem, mogę mieć pokój z innymi ludźmi, mogę cieszyć się Jego obecnością i mogę iść za Nim do końca moich dni, chodzić w tej światłości. I to jest, powiem Wam, jak ja poznaję mojego Pana Jezusa Chrystusa dla mnie, to jest wielkie błogosławieństwo. I mam nadzieję, że dzisiaj choć troszkę Wam to przekazałem, co miałem ja w swoim sercu. Amen.